Joanna Merecka-Motosz, dzień dobry, ze mną w studiu Łukasz Molski, nowy dyrektor Teatru Lalki Tęcza.
Dzień dobry.
To określenie nowy będzie używane pewnie przez pierwszy sezon, jak znów życie.
No pewnie tak, to jest tak jak z młodym reżyserem, że młody reżyser jest w Polsce bardzo długo, nowy dyrektor też potrafi długo. No to jest rzeczywiście świeża sytuacja, bo niecałe 2 tygodnie.
No właśnie. I ja muszę zapytać, po pierwsze oczywiście, co skłoniło ciebie do tego, żeby Słupsk i żeby Teatr Lalki Tęcza właśnie?
Cudowny zespół. Po obu stronach sceny. Gdyby nie to, że w czasie pierwszych spotkań, kiedy rozmawialiśmy o konkursie, o tym, że obie strony życia teatralnego, czyli ta sceniczna i pozasceniczna zespołowo, poszukują kogoś, kto przejąłby teatr po Michale Tramerze i mógłby go poprowadzić, i rozmawialiśmy o oczekiwaniach, o ich marzeniach, o ich potrzebach. I gdyby nie to, że tam znalazło się kilka bardzo fajnych punktów wspólnych i takie poczucie, że się rozumiemy, że mamy przestrzeń do tego, żeby móc ze sobą rozmawiać i móc myśleć o jakiejś wspólnej przyszłości teatralnej, to pewnie bym się na to nie zdecydował w ogóle.
Mhm. A która to jest ta przestrzeń wspólna? Bo no, tak naprawdę użyję tego określenia, choć ono nie jest najprzyjemniejsze, tu proszę mnie źle nie odebrać. Jak przychodzi nowa miotła, to zawsze są obawy. Mimo rozmów, tak, mimo wspólnego właśnie mianownika, który gdzieś tam się znajduje.
No pewnie, że są.
Zawsze
każdy,
są lęki, nie?
Tak, każdy...
Z każdej strony, to dodam. Ta nowa miotła też ma pewne lęki i obawy, czy nie?
Czy ja wiem? Ja mam w ogóle bardzo dużą otwartość
na tę
przygodę i, mhm. i wszyscy się dziwią, że mimo tego, że wiem, jaki mamy budżet, że podchodzę z dużym optymizmem do tego, co można zrobić. No mam świadomość ograniczeń, w jakich jesteśmy i w jakich ten teatr się znajduje.
Z czym się mierzył tak, przez ostatnie lata.
Tak, natomiast no, nie mogę sobie wrzucić na głowę takiego myślenia, że Jezus Maria, to nas ogranicza, tylko staram się myśleć w taki sposób, żeby te ograniczenia powodowały jakieś takie twórcze napięcia i żeby powodowały poszukiwanie ścieżek, w których można się zmieścić, mimo tego, że ta scena jest niewielka, że ten budżet jest niewielki. To są takie rzeczy mało fajne, a z drugiej strony mamy cudowną pracownię plastyczną, cudowny zespół techniczny i naprawdę świetną ósemkę aktorów, która może wszystko. I kiedy pierwszy raz oglądałem Teraz, dawno, dawno temu, to już też opowiadam, że jak się spotkałem z Michałem Tramerem już po konkursie i Michał mi zaczął pokazywać programy ze spektakli, które zastał w repertuarze, jak on objął teatr, tak patrzę na jeden program i mówię, wiesz co, Michał, ja to widziałem, ale to był 84 albo 85, a nie 2014. I to był Szewc, Kopytko i Kaczor Kwak. Bardzo charakterystyczna inscenizacja. I ja ją pamiętałem z dzieciństwa. Natomiast pierwszy taki spektakl, który obejrzałem sobie całozespołowy, to była Niekończąca się historia.
I?
Ja o 11 rano, w sobotę, zobaczyłem 9 osób na scenie, grających na spektakl, nie na siebie. I to jest w ogóle fenomen, że w tak małym miejscu, w tak technicznie, niekoniecznie przyjaznym teatrze, bo to teatr zbudowany dla parawanów tak naprawdę, dla klasycznych sztuk lalkowych, zobaczyłem o 11 rano spektakl, którego nie powstydziłyby się najlepsze teatry światowe.
Dobra.
Po prostu. Cudowny zespół, który rozumie się, jest ze sobą zżyty, jest ze sobą zgrany i grają na spektakl, nie na siebie, tam nie ma gwiazdorstwa. To jest przecudowne. I to jest to, co mnie w pierwszej chwili zachwyciło i pomyślałem, że kurczę, jak będziemy mogli rozmawiać, i przez ten czas, który mamy, żebym ja mógł opracować sobie program konkursowy, no to trwało miesiąc z kawałkiem, że jeżeli przez ten miesiąc dalej nam się będzie pogłębiało to moje wrażenie, że to są ludzie, z którymi naprawdę można dużo rzeczy zrobić, i którzy mają ogromne przestrzenie wyobraźni i bardzo, bardzo wielki talent, no to złożę te dokumenty. No i tak... Krótko mówiąc, siedzę tutaj, czyli złożyłem i poszło dobrze.
No tak. Ta przestrzeń wspólna, o której mówiłeś, co to jest?
To jest, bardzo, bardzo prosto mówiąc, nie poruszając tematów repertuarowych, zrozumienie tego, jak teatr chce mówić do widza, że traktujemy widza poważnie, że nie bawimy się w żadne, mamy wspólnego wroga. To jest coś, czego ja nie rozumiem, jak tak można krzywdzić dzieci i młodzież, czyli te objazdowe teatry lekturowe. No to jest horror. To jest horror, który jest tylko dojeniem kasy i łapaniem naiwnych nauczycieli. Przepraszam, że tak mówię, ale takie mam odczucie i będę się do tego przyznawać, że czasami w szkole jest łatwiej pójść na spektakl lekturowy, bo pani sobie odfajkuje, albo pan Ciach, że obejrzeliśmy w teatrze lekturę bez patrzenia na to, jak ona jest zrobiona. To jest bardzo źle grane, w ogóle nieprzemyśliwane, to jest skok na kasę. A my chcemy myśleć o widzu poważnie.
Znaczy ten teatr, mam wrażenie, myśli o widzu poważnie, w tym sensie, że te granty, które oni dostawali na spektakle wyjazdowe i na to, co pokazywali na zewnątrz, no to już nie były stricte lektury, tak? Bo to już fejk, który jeździł przecież i spektakle dla młodego widza, no czwartki dorosłego widza, które się przyjęły. No i właśnie, ja muszę zapytać, czy ty zamierzasz kontynuować te rzeczy dobre, które są, czy...
A dlaczego nie?
Ja pytam.
A dlaczego nie?
Ja pytam.
Nie, w ogóle pomysł na program to jest bardziej ewolucja niż rewolucja i ja przez pierwszy sezon będę się przyglądać różnym rzeczom z różnych stron, bo to, co widzę z zewnątrz, to jest kawałek świata, który można sobie zaobserwować różnymi metodami, patrząc z zewnątrz budynku. Ale jak się siedzi w środku, ten świat zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. I widzę mechanizmy, które powodują to, że coś wygląda tak... Ja już wiem, dlaczego tak się zadziało i możemy teraz wspólnie się zastanowić, czy wysiłek, który włożylibyśmy w tę zmianę, on jest wart tej zmiany, czy można to zrobić w zupełnie inny sposób i na przykład pogodzić się z tym, że okej, części rzeczy nie zmienimy, a możemy pozmieniać zupełnie inne kawałki świata teatralnego. I ja nie jestem rewolucjonistą, nie przyszedłem z hasłem krew na sztandarach. Nie. Okay. Nie planuję zwolnień, nie planuję zmian jakichś takich głębokich. Bardziej ewolucyjne, bardziej takie miękkie historie, gdzie będziemy wypracowywać przez ten pierwszy sezon wspólne narzędzia komunikacji wewnętrzne. Mhm. Tutaj mówię o tej części administracyjnej, bo z zespołem troszeczkę inaczej się pracuje, artystycznym i pracowniami. No i co? Jak są dobre pomysły po Michale, to ja się będę przyznawał, że to on to wymyślił. A dlaczego nie? Przede mną był teatr. I przede mną ten teatr był bardzo długo. Miał cudowne momenty, kiedy to był jeden z najbardziej wybitnych teatrów w Polsce, jeśli nie w Europie, jeżeli chodzi o spektakle inspirowane tradycją ludową. I to jest piękny czas w historii tego teatru. Jeżeli chodzi o scenografów, którzy pracowali w Tęczy, no to Tęcza miała ogromne szczęście.
Wybitne nazwiska.
Wszyscy wielcy scenografowie polscy, pracujący kiedykolwiek w lalkach, przewinęli się przez Tęczę. I niektórzy, te największe nazwiska, wracały. Więc teraz jak przechadzaliśmy się ostatnio z koleżankami po archiwum, to poszukiwaliśmy jednego spektaklu i się okazało, że ja pamiętam z panią Basią z naszej pracowni, zgadaliśmy się, że ja pamiętam jedną wersję spektaklu, o której w ogóle zapomnieli, że mogła być i że była taka w latach 70. robiona. To był cudowna baśń pod tytułem o zaklętym kaczorze z piękną piosenką Pomnij, coś mi obiecała, gdyś ze studni odebrała. Tekst przepiękny, niestety napisany takim językiem, że obawiam się, że dzisiejszy widz...
No to jest miałby kłopot, nie?
Miałby kłopot ze zrozumieniem. To jest właśnie... To jest taka rzecz, z którą się mierzę na razie we własnej głowie. Jak korzystać z tekstów tych klasycznych, lalkowych w sposób taki, żeby one odpowiadały dzisiejszej widowni.
Żeby one były zjadliwe.
Tak, bo one językowo są po prostu archaiczne na tyle mocno, że no już dzisiejsza młodzież, nie mówiąc o dzieciach, no już jest ciężko. Żartuję czasem, że nawet Mickiewicza powinno się tłumaczyć na polski. Bo...
To ja się tak, tutaj kłaniam też polonistom. W wielu wypadkach ja pamiętam sytuację pandemiczną, kiedy mój młodszy syn przyszedł i z panem Tadeuszem fragmentami zapytał, słuchaj, o co tam chodzi? Na przykład. nie?
No to,
to takie
tak.
teksty, które ja jeszcze rozumiem i które umiem wytłumaczyć, ale ich nikt tego nie uczył od początku. Muszą się mierzyć z rzeczami zastanymi, więc rzeczywiście fajnie jest im podawać i przemycać te wartościowe teksty w sposób, no kolokwialnie mówiąc, zjadliwy dla nich, nie?
Tak, to jest taka myśl o tym, jak to zrobić, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, a z drugiej strony opowiadać te rzeczy, które są tradycyjne i wywodzą się z polskiej tradycji teatru lalkowego.
Albo zachęcić ich też do poszukiwań, tak? I sięgania właśnie po te teksty pisane, że tak powiem, no, dawno temu.
Tak, a z drugiej strony kawałek teatru, który opowiada o świecie, który mamy za oknami. Mhm. Czyli takie teksty mocno współczesne. To tak jak były możliwe te objazdy ze Szwejkiem i inne rzeczy, no niestety teraz nie możemy. A plus i minus. Plus jest taki, że mamy stałą dotację ministerialną i wszystko wskazuje na to, że będziemy teatrem dalej współprowadzonym przez ministerstwo.
No tak, to jest 500 000, które do was
minimum.
Mhm. No okej.
Okay. To na dzisiaj jest pół miliona. Mhm. Zobaczymy, jak to będzie, bo nowa umowa się tworzy i lada dzień powinniśmy, no oby, poznać nowe warunki umowne.
Może to może będzie milion. Ja bym chciała.
Ja też bym chciał. Ja też bym chciał milion.
Daje to możliwości trochę inne też, nie? Inną perspektywę
tak,
właśnie.
Tak, też zupełnie inną perspektywę w planowaniu różnych rzeczy. I takie myślenie o bezpieczeństwie, że Boże, nie trzeba będzie kombinować.
Gimnastyki uprawiać.
Tak, kombinować jak zrobić dużą produkcję, jedną czy dwie w sezonie, tylko będzie można spokojnie myśleć o fajnych.
O tym, kogo zaprosić.
Tak, o takich reżyserach czy scenografach, którzy z powodów finansowych byli poza zasięgiem tej naszej półeczki. No i to jest ten plusik, że te pieniądze są stałe. Minus, że nie możemy korzystać ze wszystkich środków ministerialnych, bo wtedy wychodziłoby coś, co się brzydko nazywa budżetowo finansowaniem krzyżowym, a nie wolno finansować dwa razy tych samych rzeczy z tego samego źródła. Więc no przede mną taki trochę zabawny, trochę trudny moment poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania dodatkowego albo szukania partnerów. Tak jak w tej chwili będziemy mieli partnerski spektakl z Fundacją Materia Prima. Im się udało dostać
dotację.
Tak, to jest
Ania Rau, tak.
Strzał. I Fundacja Materia Prima wyprodukuje spektakl, który potem na mocy porozumienia będziemy eksploatowali w tęczy. Ciąg dalszy Jajca, premiera w lutym, najpóźniej, bo tak musimy zakończyć projekt.
To spektakl dla najnajów, przypominam, tak. Drodzy Państwo.
Tak. Ciąg dalszy spektaklu dla najmłodszych widzów, część pierwsza, to jest super hit frekwencyjny. Sam widziałem 3 razy.
Ja jestem fanem Niedźwiedzia i Maszy, no każdy ma swoje. Za każdym razem idę, widzę co innego.
Nie, to Niedźwiedź to w ogóle jest miłość od pierwszego wejrzenia, jeżeli chodzi o Niedźwiedzia i Maszę, Podlaski Niedźwiedź i jego maniery.
Tak.
Moment, w którym Niedźwiedź mówi, o tu mam manierę. To jest moment, w którym ja mogę paść pod krzesło i się odturlać.
Tak. No każdy, mówię, jest fanem innego spektaklu, który powstał w Teatrze Lalki Tęcza. Najważniejsze założenia, które zrobiłeś sobie przechodząc tu, bo mówisz, będziesz się przyglądał szukanie finansowania, nowa umowa ministerialna, no ale właśnie, te najważniejsze punkty, no coś tam trzeba było wpisać.
Pewnie, że coś trzeba było wpisać. Program, jeżeli chodzi o literaturę, po którą chciałbym sięgnąć, to jest uzupełnienie tych wszystkich pięknych rzeczy, które mamy, o współczesne teksty. I trochę polskich, trochę zagranicznych, trochę autorów, których nie mieliśmy w tęczy. Nie powiem, z kim w tej chwili rozmawiam, bo to jeszcze są niewiążące rozmowy, ale rozmawiamy od jakiegoś czasu z trójką bardzo fajnych polskich dramatopisarzy, niekoniecznie kojarzących się z teatrem dziecięcym i teatrem lalkowym, ale wszyscy uznani, nagradzani i naprawdę fenomenalne osoby. O tym, co mogliby dla nas zrobić, czy coś zaadaptować, czy napisać jakiś tekst, a może mają w szufladzie coś fajnego. Te 2 tygodnie to jest naprawdę dużo, dużo roboty. Nie mówiąc, że to już się toczyło troszeczkę wcześniej, po tym, jak padła informacja, że...
Że jednak.
Tak, że to ja wypadłem w tym konkursie.
Że przejmiesz stery. Tak.
I troszeczkę też tekstów zagranicznych, głównie to jest literatura niemiecka, bo akurat niemiecki teatr ma bardzo fajną taką działkę literatury krytycznej dla młodzieży, opowiadającej o naprawdę trudnych sprawach. Jest przepiękny tekst o Holokauście, a dokładnie o ZOPR-ze obozowym w Buchenwaldzie, opowiadany... To jest historia o obozie w Buchenwaldzie opowiadana przez czwórkę zwierząt z tego zoo, co one widzą za kratami.
Okej.
Wstrząsający tekst, wiem, kto go przetłumaczył na polski, nikt się jeszcze nie odważył spróbować.
I zrobić.
Ja bym chciał, z tego względu, że jak sobie wchodzimy do tęczy, to mamy tę tabliczkę piękną, że tu była synagoga. Nie ma jej z różnych przyczyn, podobno sąsiedztwo, a nie okoliczności, ale to, że w Słupsku nie mamy żadnej synagogi, to ja wiem, że teraz to jest trudny temat ze względu na sytuację.
Ale my mamy cudowny plac, bo mamy Teatr Rondo, który funkcjonuje. Tak. Mamy kawałek historii.
Jest kawałek historii.
Można chodzić spacerami śladami słupskich Żydów też.
No i to są trudne sprawy.
No trudne.
W tej chwili ze względów polityki, która jest codziennie, ale bardziej chodzi mi o to, że jeżeli nie będziemy opowiadali w teatrze młodym ludziom o jakichś mechanizmach historycznych, w taki sposób, żeby im jeszcze innym językiem opowiedzieć ten świat.
Jak żeby im otworzyć trochę okno,
tak,
nie?
Tak. To jest jeden z takich tekstów. Drugi tekst, który mi się marzy, taki bardzo poważny, to jest opowieść, która się toczy z punktu widzenia maskotki podróżującej po świecie i trafiającej do różnych dzieci. I ten tekst pokazuje, jak żyją dzieci, dosłownie jak żyją dzieci na całym świecie. On się zaczyna w fabryce zabawek w Bangladeszu, gdzie dziecko pracujące dla Chińczyka zaszywa w maskotce swoje marzenie i ta maskotka z marzeniem ląduje w różnych miejscach na świecie, także na Morzu Śródziemnym z dziewczynką, która z rodzicami próbuje przepłynąć z Afryki do Europy.
Trudne tematy, powiedziałabym. Ciężkie tematy.
Trudne
nie?
tematy, natomiast...
Znaczy, teatr absolutnie nie powinien uciekać od tematów dotykających rzeczywistości, życia, historii.
Tak, pomysły na rozrywkę też mamy. Natomiast te tematy ja nawet w ogóle...
Nawet nie chciałam w kierunku rozrywki, nie? Tylko myślę sobie, że dotykane są co jakiś czas. Czy są próby dotykania trudnych tematów?
Mamy w repertuarze, mam po Michale odziedziczony spektakl o śmierci. O przemijaniu, przepiękny zresztą. Wróci w przyszłym roku na afisz. Albo wiosną.
Tylko jeden dzień.
Tak. Albo wiosną, albo jesienią. Zobaczymy, jak nam to się repertuarowo poukłada, jak będziemy składali plany. Natomiast to wszystko nie byłoby możliwe. Ja bym w ogóle nie mógł myśleć o takich rzeczach ciężkich w teatrze, gdyby nie to, że mamy cudowną pracownię edukacji teatralnej. I to jest ten kawałek, który...
Gosia Stecz, ale tak. Nie tylko, drodzy państwo, bo przecież i
Maciek Gierłowski,
Hubert z Konieczka,
tak, i Ilona Zaremba. I jeszcze Adaś Poboży ostatnio do nich dołączył. I gdyby nie ten cudowny zestaw osób pracujących około spektaklowo, to ja bym w ogóle nie myślał o tym, że mam jak się odbić od różnych rzeczy i zacząć opowiadać o trudnych tematach. Może by to zrobić, trzeba troszeczkę popracować z widzem. I trzeba troszkę poedukować z widzem i z Gosią bardzo dużo rozmów w tej chwili toczymy o tym, co i jak przyszłościowo sobie obudowywać, żeby zaplanować sobie różne rzeczy rozwojowo, po kogo sięgnąć z pomocą, bo już może robił takie rzeczy i czy Gosia potrzebuje ode mnie jakiegoś wsparcia albo wsparcia zewnętrznego, na przykład z Instytutu Teatralnego, żeby móc rozwijać te pracownie jeszcze bardziej, żebyśmy zrobili krok dalej, że od takiej pracy warsztatowej z widzem, którą już robimy, żebyśmy zaczęli edukować widza w różne strony i też mamy taki pomysł na program edukacyjny, jak przygotować dziecko do pierwszego wyjścia do teatru. Taki ogólnorodzinny, że czym innym jest wyjście z mamą, z tatą do teatru, czym innym będzie pierwsze wyjście ze szkołą czy z przedszkolem do teatru. Jak się zachować? Ja nie mówię to o savoir vivre'ach, bo to straszne słowo.
Nie, to jest straszne słowo. Ale wiesz, słucham sobie ciebie i myślę, że przede wszystkim, drodzy państwo, nie porzucajcie dzieci w teatrze ten pierwszy raz, jak one idą. Bo to się zdarzało w tęczy.
Towarzyszmy razem.
Towarzyszmy, tak. Ale też rzeczywiście edukujmy, uczmy, wytłumaczmy, pewne rzeczy. To jest super, to jest dobry kierunek.
Wiesz, to mi się wzięło z tego, że jak oglądałem spektakle, ja pół lutego i cały marzec co tydzień spędzałem w Słupsku w tęczy. Oglądałem spektakle, poza oglądaniem spektakli oglądałem sobie widownię. Jak ten widz wychodzi, jak przychodzi. Przychodziliśmy na tyle wcześnie, żeby stanąć sobie
z boku,
z boczku, tak, przy kasie i tak sobie od tam, gdzie mamy te witrynki z lalkami różnymi i patrzę sobie, jak ten widz wchodzi, czy on jest zagubiony, czy nie jest zagubiony. Jak wygląda jego droga do wejścia na widownię, jak się zachowują rodzice wobec dzieci, czy są jakieś małe dramaty dziecięce. To zwłaszcza przy jajcu bardzo fajnie wychodzi, bo to jest taki spektakl, gdzie to dziecko ma przeżyć przygodę i on nie będzie siedziało w fotelu, tylko będziemy sobie siedzieli na poduchach.
On jest mocno taki zmysłowy.
Tak. W sensie dosłownym. Do przeżycia, dotknięcia, prawie że do polizania. I czy rodzice wypuszczają to dziecko, czy dają mu przestrzeń na to, czy to dziecko jest w jakiś sposób sterowane, czy to jest przygoda taka, że ja już widzę, że oni po wyjściu będą ze sobą rozmawiali, czy po prostu przyszliśmy, bo trzeba było się pokazać w teatrze. No ja wiem, że to są straszne słowa. Ale
no, że w dobrym tonie jest do teatru chodzić. Fajnie. Bo to jeszcze niektórzy tak myślą.
Fajnie, że w dobrym tonie jest do teatru chodzić, no. Tylko żeby to była taka przygoda, tak jak ja wspominam moje wyjścia teatralne z dzieciństwa, gdzie to była naprawdę frajda. I ja pamiętam swój pierwszy spektakl, co to było, w którym to było teatrze i że było fajnie. I mimo tego, że to był spektakl jakiś taki w tygodniu dla szkół i teatr się zgodził, żeby wpuścić moją mamę i mnie, dużo młodszego niż widownia szkolna, na której byliśmy, że spektakl, na którym byliśmy, to było fajne przeżycie, po prostu. Bo też ja byłem nastawiony na to, że to jest przygoda, że to będzie tak jak film, tylko na żywo. Moja mama jakoś mnie w to fajnie wprowadziła. I potem też rozmawialiśmy o tym spektaklu, był program, oglądaliśmy sobie w domu, jakieś tam były zagadki pospektaklowe do rozwiązania. I gdzieś ta pierwsza iskra tak sprawiła, że teatr towarzyszy mi bardzo, bardzo długo w życiu.
Ja pamiętam z kolei swoje przygody, właśnie bardziej przygody moich synów w Teatrze Lalki Tęcza. I o ile mój starszy syn w którymś momencie powiedział, że jest za duży na teatr lalek, bo to był taki moment i on był bardzo konwencjonalny. Michała jeszcze nie było, nie pootwierały się pewne ścieżki do końca. O tyle drugi pamiętam, za każdym razem, jak zjawialiśmy się na spektaklu, wychodził razem z aktorami, kłaniał się po spektaklu na scenie, więc i to, co mnie ujęło i chyba jego do dzisiaj, to, że pozwalano mu na to. Że nikt nie ściągał, nie krzyczał na tego dzieciaka, że matko znowu tam włazi. My w kontakcie jakby wzrokowym porozumieniu z aktorami daliśmy mu pewną przestrzeń też, tak, właśnie w tęczy. I on do dzisiaj tą tęczę wspomina, lat ma już 16, mówi, mi się podobało.
No to jak będą spektakle dla starszych, zapraszamy.
Bywa. To nie tak, że nie bywa.
Super. A jeżeli chodzi o takich widzów, no to też wrócę do jajca. Pod koniec spektaklu ja sam widziałem dwa razy widzki albo widzów, którzy sprzątali razem z aktorami scenę.
No tak.
Zostają do końca, naturalne. Trzeba poskładać poduszki.
Oczywiście.
I po prostu jest dziecko i ono całe zadowolone składa te poduszki.
Zabawa się skończyła, trzeba zrobić porządek.
I jest okej, okay, tak? Ja też myślę o tym, żeby wprowadzić, i to jest bardzo poważny plan, żebyśmy tak do wiosny dobrnęli do momentu, w którym raz na jakiś czas będziemy mieli spektakle dla osób neuroróżnorodnych.
O, pięknie.
Odbodźcowane. Takie, gdzie nie wygaszamy światła na widowni do końca, żeby nie zapadała ciemność. Nie ze wszystkimi tytułami da się to zrobić, to mam świadomość. Ale mamy takie tytuły, w których da się ściągnąć efekty dźwiękowe, efekty świetlne. I też pozwolić widowni na reakcje takie, których na spektaklu zwykłym zupełnie byśmy nie oczekiwali. Tak, żeby osoby, które normalnie boją się pójść do teatru, bo mogą być przebodźcowane, albo myślą, że to nie będzie koniecznie dla nich, żeby one też mogły obcować ze sztuką.
To jest tak, to mi się podoba. Ja zwłaszcza też dlatego, że w swojej pracy zawodowej często rozmawiam z osobami neuroróżnorodnymi, ale też organizacjami pozarządowymi, które zajmują się, wspierają i prowadzą swego rodzaju inkluzję, że tak powiem, i działania różne.
No to jest tak, że pewnego poziomu dostępności nie przeskoczymy.
No nie da rady.
Nie zburzymy budynku, wiadomo, że on architektonicznie jest jaki jest, że części rzeczy nie zrobimy, ale są takie rzeczy, które możemy zrobić, więc je róbmy. Poza tym dostosowaniem spektakli, żeby raz na jakiś czas pojawiło się coś dla osób neuroróżnorodnych, raz na jakiś czas od wiosny zaczną się pojawiać spektakle tłumaczone na PJM, co też powinno oswajać tak zwanego zwykłego widza z tym, że może się spotkać z różnymi sytuacjami. A czasem to samo tłumaczenie to jest w ogóle też bardzo ciekawa rzecz do obserwowania.
Tak, tak. No to ma też swoje... Czas nam się niestety kończy już, a jeszcze widzę wiele rzeczy i tematów moglibyśmy pociągnąć, w związku z czym...
To znaczy, że będziemy się jeszcze spotykać, no, bardzo chętnie.
No więc właśnie, chciałam powiedzieć, że pierwsze koty za płoty, jest szansa na to, że już za chwilę, myślę, że październik to będzie ten dobry moment, ja dam trochę oddechu jeszcze te dwa tygodnie, umowy się podopinają, drodzy Państwo, będzie więcej tematów do zaczepienia.
Dokładnie tak.
Łukasz Morski był Państwa i moim gościem, dyrektor Teatru Lalki Tęcza w Słupsku.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.